Rybox przedstawia Barbara Rybałtowska, Kuszenie losu. Czyta Sławomir Holand. Oleńce. Rozdział pierwszy. Znowu jestem w Paryżu i nie potrafię przestać myśleć o tym, co się zdarzyło z Anną. Może dlatego, że poznaliśmy się właśnie tutaj. Mieszkaliśmy w sąsiadujących ze sobą mieszkankach na poddaszu, na północnym stoku Montmartre. Pierwszy raz zobaczyłem ją w windzie, jechała tak samo jak ja, na 8 piętro. Nie mogłem od niej oderwać oczu. Wysoka, smukła, o wijących się ciemnych włosach związanych w koński ogon, na pierwszy rzut oka sprawiała wrażenie nastolatki. Jednak obserwując jej zachowanie, doszedłem do wniosku, że musi mieć co najmniej 20 lat. A kiedy poznaliśmy się lepiej, naprawdę ze zdumieniem przyjąłem do wiadomości fakt, że zbliża się do 30. Tamtego dnia, gdy pierwszy raz spotkaliśmy się w windzie, miała ze sobą torby z zakupami. Jedną z nich przytrzasnęły drzwi i nie mogliśmy ruszyć z miejsca. Pośpieszyłem jej z pomocą. Zamieniliśmy kilka grzecznościowych słów po francusku. Sznurek od jednej z toreb zaplątał się tak, że nie mogła go wyjąć spod drzwi. Pardon moi, powiedziała do mnie i cholera jasna, zakleła pod nosem. Pani jest Polką? Zapytałem. O mój Boże, zawstydziła się. Ależ ten świat jest mały, więc to pan jest bratem doktora Nowaka. Słyszałam, że ma pan przyjechać. Henryk Nowak. Przedstawiłem się. Brat wspomniał, że moją sąsiadką będzie Polka, ale nie uprzedził mnie, że taka urocza. Anna Turska, bardzo mi miło, przedstawiła się. Przeczytałam wszystko, co pan napisał, dodała. Jakże się cieszę, że będziemy sąsiadami przez ścianę. Ja także bardzo się ucieszyłem. Anna budziła sympatię. Wydawała się mieć serce na dłoni, z jej twarzy można było czytać jak z książki. Myśli, uczucia, nastroje. Chyba trudno jej było cokolwiek ukryć przed światem. Pomyślałem, że ta otwartość nie ułatwia jej życia. Błękitne oczy, nieco podkrążone, ocienione gęstymi rzęsami, patrzyły ufnie i budziły ufność. A jednak czasem pojawiał się w nich jakiś niepokój. Nie wyglądała na osobę zbyt pewną siebie, chociaż już sama aparycja upoważniała ją do tego. Uporaliśmy się jakoś ze sznurkami od pakunków i winda ruszyła. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że ta nowo poznana osoba będzie obecna w moich myślach przez większą część mego życia, dopóki los nie wtrąci się w to bezsensownie i brutalnie. Teraz, po 20 kilku latach, znalazłem się znowu nad Sekwaną, a zważywszy na to, jak zamierzam mój pobyt tu wykorzystać, jest to zaiste makiaweliczna sytuacja. Mieszkam w tym samym domu, przy tej samej, co wtedy, ulicy Ordenne. Tylko Anny już tu nie ma i nie będzie. Niezwykle ważne sprawy, które podjąłem się tu załatwić, kontakty z wydawnictwami, spotkania z autorami, których utwory zamierzamy przetłumaczyć i wydać, tak naprawdę były dla mnie tylko pretekstem do znalezienia się w Paryżu. Napisać o tym, jak znajomość z Anną zaważyła na moim życiu, a także przemyśleć i starać się zrozumieć dwoistość mojej natury. To są prawdziwe powody, które skłoniły mnie do przyjazdu tutaj. Poza ogromnym żalem, że sprawy przybrały taki, a nie inny obrót, zmagam się wciąż z wyrzutami sumienia. Mogłem sprawić przynajmniej to, by zaznała więcej szczęścia i satysfakcji. Zasługiwała na to. Jeśli przez cały czas naszej znajomości, a potem i współpracy, nie zachowałem się tak, jak powinienem, nie mogę dziś zwalać tego na okoliczności, moje zależności i tak dalej. Okazałem się słabym człowiekiem. Jeżeli inni mogą to usprawiedliwić, ja nie potrafię być dla siebie aż tak pobłażliwy. Tym bardziej, że nie da się już niczego naprawić. Co się stało?